Kiedyś Arystoteles powiedział, że ważniejszy jest zmysł słuchu niż wzroku, bo dzięki słuchowi możemy w Akademii wysłuchać ciekawych rozmów, a dzięki temu, że mamy studio w Bejrucie, dowiedzieliśmy się po pierwsze i teraz Państwo się dowiedzą, że Habibi to jest ukochany, a jakie były słowa i krótkie streszczenie tej piosenki będziemy mieli, dlatego że w naszym studiu jest Kazimierz Gajowy, a Kazimierz Gajowy rozumie język arabski.
Ta pioseneczka jest oczywiście nie do porównania z Ja Bejrut, tą wielką poezją przepiękną. To po prostu taka najczęściej teraz słuchana na wieczorach, gdzie po prostu wszyscy ruszamy pewnymi częściami ciała, bo jest piękny rytm, a słowa praktycznie dotyczą ukochanej, która właśnie zwraca się Ja Habibi, czyli mój ukochany, czemu chciałbyś, żebym się od ciebie oddaliła? Czemu chciałbyś, żebym była daleko? A przecież ja ciebie pragnę, ja ciebie potrzebuję cały czas, zawsze. Chcę z tobą być. I praktycznie można powiedzieć, że te słowa zostały całkowicie streszczone w tych dwóch zdaniach.
Bardzo za to streszczenie dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejną rozmowę. Rozmowę z wczorajszego pikniku. O tym pikniku Państwu mówiliśmy, ale to było przed godziną 8:00. Teraz jest godzina 8:23. Raz w roku Polacy mieszkający w Libanie zbierają się w pięknych, klasyka można zacytować, okolicznościach przyrody, rzeczywiście w górach. I jest wspaniały piknik, wspaniałe rozmowy. I jedną z uczestniczek tego pikniku była siostra Urszula Brząkali. To jest siostra, która 23 lata spędziła na Bliskim Wschodzie. O tym Państwo się dowiedzą z tej rozmowy i o tym, gdzie była i dlaczego z siostrą rozmawialiśmy, z siostrą Urszulą, franciszkanką, misjonarką Maryi, dlaczego żeśmy rozmawiali i dlaczego Państwo tej rozmowy w Poranku Wnet, w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości usłyszą. Sami się Państwo o tym teraz przekonają.
Siostra spędziła 23 lata na Bliskim Wschodzie?
Tak, 23 lata.
W jakich miejscach?
Przyjechałam do Damaszku, uczyłam się 2 lata arabskiego, potem byłam 9 lat w Egipcie, w Aleksandrii, potem 7 lat tutaj w Bejrucie, bo jesteśmy w Bejrucie w tej chwili. Potem pojechałam w samym środku wojny do Aleppo, prawie 4 lata i od 6-7 miesięcy jestem w Amanie, to moja najnowsza misja.
Jak te 4 lata w Aleppo wyglądały? Oczywiście nie można tego opowiedzieć w ciągu 2 minut, ale...
To znaczy dziwnie. Bo to, co oglądamy w telewizji, to jest jedna ruina. Ja w czasie tych 3 lat byłam w Polsce, mówiłam, gdzie ty tam jedziesz, przecież tam jest jedna ruina. Prawdę powiedziawszy, Aleppo to właściwie były 2 i ciągle są 2 części. Centrum miasta właściwie prawie, że nietknięte. To się tak bardzo brzydko mówi, bo to wojsko chroni. Natomiast całe przedmieście to wszystko było państwo islamskie i tam naprawdę jest jedna ruina i to wszystko, co oglądacie w telewizji, jest prawdą. I to, że ludzie ciągle tam żyją i to, że tam naprawdę jest tragicznie. I do dziś dnia jest tragicznie. Co jest w tej chwili smutne, że telewizja, przepraszam, robimy wywiad do radia, a ja też powiem, telewizja, radio szuka tylko takich sensacji, szuka tego, gdzie tam zabijają, mordują. Natomiast w tej chwili, jak ja patrzę na Syrię, od strony ekonomicznej sprawa się nic nie zmieniła, jest taka sama jak w czasie wojny. Natomiast ponieważ już nie ma bombardowań, ponieważ w wielu miejscach z grubsza sytuacja, przynajmniej sytuacja się przechyliła w jedną albo w drugą stronę, ale co to znaczy? Przez 5 tygodni jest cicho i nagle spada pocisk i zabija ludzi w środku miasta. Czy to można powiedzieć, że nic się nie dzieje? Nigdy nie wiadomo, kiedy to się zadzieje, ale niebezpieczeństwo jest ciągłe. To się zdarza raz i to się zdarza dla bardzo niewielu osób. Natomiast strach, brak pracy, brak środków do życia, brak perspektyw, można powiedzieć, dla dziewcząt, bo chłopców prawie, to jest społeczeństwo żeńskie, jeśli w ogóle się coś takiego można powiedzieć, dlatego że chłopcy uciekając przed wojskiem wyjechali. Więc właściwie idąc ulicą spotyka się osoby starsze albo kobiety. Albo jeżeli widzi się jakiegoś chłopaka, młodego mężczyznę, to jest jasne jak słońce, że to jest, oni to nazywają jedynak. Jedynak nie w sensie takim, że to jest jedyny chłopiec w rodzinie, to jest jedyny chłopak, mimo że ma na przykład 5 sióstr, to on jest ciągle jedynakiem i taki ktoś idzie do wojska. Natomiast jeżeli mężczyzna, który pochodzi z rodziny, gdzie jest 2-3 chłopaków, dopiero co się ożenił, ma na przykład 30 lat, ma 2 małych dzieci, idzie do wojska. I jeżeli go zabiją, to żona i dzieci zostają zupełnie bez środków do życia. To jest takie dziwne prawo, to jest taki dziwny świat, do którego to trzeba długo opowiadać, żeby zrozumieć. Natomiast mówi się tylko w mediach takie wow i takie straszne i takie tragiczne. Ale w sumie jest bardzo dużo rzeczy bardzo smutnych, ta cała niepewność, ta cała depresja. Myśmy tam żyli, ja prawie 4 lata i to było ciągle za miesiąc, to się skończy. I to ciągle za miesiąc ciągle istnieje. Każdy organizm ludzki ma pewien stopień wytrzymałości. Czeka się, walczy się. W którymś momencie, jak to się brzydko mówi, jest dołek, jest depresja. Jest bardzo dużo ludzi, z których teraz wychodzi cały dramat. Z których teraz wychodzą wszystkie te napięcia. Którzy właściwie w tej chwili dopiero realizują, co oni tak naprawdę przeżyli. I może najdramatyczniejsze, oni realizują, że myśmy ciągle czekali, że kiedyś to się skończy. I tak naprawdę w mediach się mówi, że to się skończyło, a w życiu takim dotykalnym każdego dnia, między tym, co było 4 lata, a teraz nie ma żadnej różnicy. Może, że tych pocisków jest trochę mniej, które spadają i zabijają bezpośrednio, ale jeżeli nie ma żadnej perspektywy na przyszłość.
To jak pomóc Syrii? Jak Syria może się wydobyć z takiego głębokiego kryzysu?
Jako kraj sam na pewno nie. Ci, którzy się znają, mówią, że ta sytuacja jest jeszcze na długie lata. Natomiast co my robimy, na przykład my mamy siostry w Damaszku, my mamy siostry w Aleppo. Jest bardzo dużo różnych organizacji, które może nie przyjeżdżają, żeby bezpośrednio pracują, ale na przykład poprzez księży, poprzez zgromadzenia, poprzez siostry, poprzez ludzi, którzy zaryzykowali życie i zostali, mimo że mogli pojechać. Po prostu tam się pomaga na miejscu. I ta pomoc jest bardzo ważna. Od strony rządu jest bardzo dużo. Ja przez 2 lata koordynowałam taki program Rodzina Rodziny, który w tej chwili już troszkę mniej pracuje, ale w momencie, kiedy zaczynaliśmy, no to było 10 tysięcy rodzin, które otrzymywała pomoc co miesiąc. Także to
była
jest bardzo dużo.
Pomoc, Caritas Polska, z Polski pomoc, tak, 10 tysięcy rodzin.
Tak. Więc w tej chwili to jest na dużo mniejszą skalę. W tej chwili pomiędzy tym, co zaczęło się i teraz, bardzo dużo rodzin wyjechało. Więc te rodziny, które zostały, my w tej chwili jeszcze ciągle, ja mówię my, bo mamy tam wspólnotę i wszystko, co się da robić, to robimy. Na przykład jest konkretna pomoc rodzinom. Jest jedna siostra, która robi takie grupy terapeutyczne. Przede wszystkim mamy ogromny dom i ogród, gdzie ludzie przychodzą tak jak dzisiaj na tym pikniku. W środku tej wojny jest taki ogród, gdzie można usiąść, pobawić się, porozmawiać, podyskutować, odetchnąć z daleka od wszystkiego. Czasem taka zwykła przysługa jest pomocą. I oprócz tego są różne programy pomocy, operacje, leczenie, odnowa domów. To wszystko w zależności od tego, kto komu pomaga. Jest organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie, która bardzo dużo też pomaga. I są też różne, tutaj szkoda, że nie ma pana ambasadora do spraw Syrii, który zrobił w tym roku 4 duże projekty z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Homs, w Damaszku, w Nebek. Więc ta pomoc jest różnoraka. Jest od strony ambasady, jest od strony bezpośrednio rządowej paczki żywnościowej. Ostatnio był taki projekt. Jest pomoc taka bezpośrednio Caritas Austria, Caritas Polska, różne organizacje, pomoc Kościołowi w potrzebie, więc to jest konkretna taka pomoc. W tej chwili jesteśmy tutaj w Libanie. Nasze siostry niezmiernie dużo pomagają rodzinom syryjskim, które są tutaj. Ja na przykład w tej chwili od przeszło pół roku jestem w Amanie. To jest jeszcze inna rzecz. Tam jest niesamowicie dużo uchodźców z Iraku, o których się już nic nie mówi. Myśmy Irak zupełnie zapomnieli. Natomiast to, co ja słyszę od tych ludzi, którzy mi opowiadają, my jak nie wiemy, co się dzieje jutro, to już jesteśmy spanikowani. Oni przyjechali, uciekając przed państwem islamskim, prezentują się jako uchodźcy i czekają. Nie mają prawa zadzwonić, nie mają prawa zapytać, nie mają prawa uzgodnić, czy coś już będzie, czy nie, kiedy i jak. Czekają rok, dwa. Po dwa i pół roku nagle telefon, przyjdźcie, odciski palców, zaczyna coś się dziać w stronę ambasady kanadyjskiej. Robią to. I znowu jest, nie, akceptują, nie. Rok, półtora roku, dwa i żadnej odpowiedzi. Albo odrzucenie, albo nagle telefon, w przyszłym tygodniu macie samolot i jedziecie. Więc życie bez żadnej możliwości ani powrotu, jeśli się wraca do Iraku, to już traci się wszystkie uprawnienia uchodźcy. Jeśli się zostaje, nie ma żadnego prawa pracy dla uchodźców. Z Syrii tak, z Iraku nie. Więc problem jest taki, że ci uchodźcy z Iraku, nie wiem, może rodziny im pomagają, my im nie. Niesamowicie pomagamy. Ja przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, to nie wiem, kiedy byłam w domu. Od rodziny do rodziny, paczki żywnościowe, pytanie, co potrzebuje.
To są i chrześcijanie, i muzułmanie?
W przeważającej większości chrześcijanie, ponieważ oni już nie mają miejsca w Iraku. Co miejsce jak Mosul, że żadna rodzina chrześcijańska już nie postawi nogi. Dlatego, że tam Irakijczycy wrócili. Ale to jest w tej chwili tak wymieszane społeczeństwo, że żadna rodzina. W Bagdadzie jest trochę chrześcijan. W stronę już tam, co teraz ogólnie się mówi, gdzie są Kurdowie, Kurdystan, to jest ciągle północny Irak. Tam na przykład jest troszkę chrześcijan i nawet trochę wróciło. I wiem, że pomoc Kościołowi w potrzebie bardzo dużo pomagała, nawet w odbudowie domów, żeby oni mogli wrócić. Natomiast całe okolice Mosulu, to co mi opowiadała jedna rodzina z okolic Mosulu, kobieta po 80, która widziała, na jej oczach zabito jej wszystkich dwóch czy trzech synów. Ona została taką upośledzoną córką i po 80 pojechali, w końcu dali im wizę do Ameryki. Czekały te panie chyba ze 4-5 lat. W niepewności, w jakimś tam kącie, bez żadnej możliwości, żeby zarobić, żeby być pewnym, że chociaż jutro będzie jakieś lepsze. Nagle jest telefon, jedziecie. Dla niektórych jest. Ambasada kanadyjska odrzuciła. Proszą o Stany Zjednoczone. Za rok odrzucone. Proszą o Australię. Odrzucone. Jak uczepić jakieś nadziei w takim środowisku? Nie wiem.
Ale czy patrząc na wojnę w Syrii i w Iraku, to jest tak, że ta wspólnota chrześcijańska, która była tam dosyć mocna, właściwie opuściła swoje starodawne ziemie?
To znaczy, ja się tego nauczyłam w Syrii i tak samo myślę też o tych wszystkich, których widzę w Jordanii. Naprawdę, jak się siedzi w Polsce przed suto zastawionym stołem, mając portfel, może nie pełen pieniędzy, ale wystarczający, żeby się o nic nie martwić jutro, to my nie mamy prawa sądzić chrześcijan. Dlaczego wy? Przecież tak, Syria, Liban, Irak, to są pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Tylko, że to, co było wcześniej i nawet w czasach, gdzie w środowiskach muzułmańskich były całe wioski, czy może pół na pół, chrześcijanie, muzułmanie, my tutaj bardzo dobrze potrafiliśmy żyć z nimi. Natomiast w tej chwili przy takim zaostrzeniu, to się po francusku mówią integryści, jak to się mówi, islam radykalny, to się chyba po polsku tak, ja już nie mówię po polsku, przepraszam bardzo, w każdym bądź razie, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudno, żeby tym ludziom powiedzieć, zostańcie, bądźcie świadkami waszej wiary. Zaświadczą tym, że pewno rano ich znajdą i nikt nie będzie wiedział, kto ich zabił. I naprawdę to, co ludzie opowiadają, to naprawdę my nie możemy sądzić. My nie możemy też sądzić od innej strony. Czasem ludzie mówią, no przecież ta biedna Syria, dlaczego ci chłopcy uciekają? Przecież oni powinni bronić swojego kraju. jeżeli się idzie do wojska, to za tydzień się wraca w trumnie. Nie wiem, czy można powiedzieć młodym chłopcom, właśnie to jest wasza przyszłość. To znaczy, my nie mamy prawa, my mamy powstanie warszawskie, my mamy patriotyzm II wojny światowej, my mamy wspomnienia, które do czegoś prowadziły, które nam zostawiły wolną Polskę. Natomiast żyjąc tam, ja się nie ośmielę kogokolwiek osądzić, dlaczego ty odchodzisz, dlaczego ty wyjeżdżasz, dlaczego ty uciekasz, dlaczego ty nie chcesz bronić twojego kraju, dlaczego ty nie chcesz świadczyć o swojej wierze tam, gdzie od zawsze to były pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Ktoś, kto mówi, boję się, ma pełne prawo to powiedzieć i wyjechać. I ja naprawdę usprawiedliwiam taką osobę. Podziwiam tych, którzy zostają, bo i tacy są, którzy zostają.
Dziękuję za rozmowę.